I właśnie nie wiem, co powiedzieć na temat tych trzech kropek, które tam są w tym haśle. Bo nie zauważyłem w Biblii trzech kropek i nie wiem, co mówić. I chyba wzięli po tych trzech kropkach ze względu na mundial ten drużyna, tak? Chodziło o mundial czy o coś innego? Ale oczywiście to nie chodzi o mundial. Chodzi o to, że rodzina jest czymś najważniejszym, najistotniejszym dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Jedność rodziny jest również warunkiem przetrwania. A to, że jesteśmy drużyną, to chodzi o podkreślenie wagi służby w tym świecie. Że jako ludzie, którzy się dobrze czują w swojej rodzinie, muszą też pełnić służbę. I pochylmy swoje głowy na chwilę i chcielibyśmy się skupić przed naszym Panem. Panie, dziękuję Ci, że jesteś siewcą. My jesteśmy glebą i Ty chcesz zasiać Twoje ziarno. Panie, dziękuję Ci, że Duch Twój Święty jest naszym nauczycielem i On nas wprowadza we wszelką prawdę. I Panie, tę wszelką prawdę, gdy chodzi o rodzinę, o jedność, o to, że jesteśmy drużyną, wprowadź w nasze serca. Prosimy o to z wdzięcznością, z ufnością, z chwałą w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy pierwszą księgę Biblii. Pierwszą księgę Mojżesza. Księgę Rodzaju. I tam znamy wszyscy dobrze ten drugi rozdział i pierwsze to zdanie, które Bóg wypowiedział, gdy spojrzał na człowieka, 18 wiersz, w kontekście jego dalszego życia. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze. Niedobrze jest człowiekowi, mężczyźnie, gdy jest sam. A więc uczynię temu mężczyźnie pomoc, pomoc odpowiednią dla niego. I dalej czytamy, że Bóg utworzył z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta, ptactwo. Człowiek to zobaczył, nawet i nazwał kolejno, a więc się zapoznawał z tym Bożym stworzeniem, ale stwierdził, że nie ma jednak tej odpowiedniej pomocy dla niego. Wtedy Bóg zesłał, wiersz 21, na niego głęboki sen. Mężczyzna zasnął. Wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny. Wtedy rzekł Adam, mężczyzna: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała Isza, mężatkę, gdyż z męża, po hebrajsku mąż, Isz, została wzięta. A więc jest mąż i mężatka, Isz, Isza. Dlatego opuści mąż, mężczyzna, swego ojca, swoją matkę i złączy się, zlepi się, sklei się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Apostoł Paweł nazywa to tajemnicą wielką. A więc czymś, co jest do poznania, tylko trzeba nad tym popracować. Tajemnica, dlatego że jest to coś istotnego, coś, co nie jest na wierzchu, coś, co trzeba odgrzebać, nad czym trzeba pracować. I właśnie jesteśmy tutaj na tym kongresie, by popracować troszkę nad tym tematem, ale też nad swoim życiem. Abyśmy dowiedzieli się, co Bóg myśli na temat tego, co stworzył. Czy zauważyliśmy, że po stworzeniu świata małżeństwo jest czymś drugim? Czymś, co Bóg uczynił zaraz po akcie stworzenia świata, po akcie stworzenia człowieka. A więc małżeństwo następuje zaraz po tym pierwszym dziele stworzenia. Ono powstało jeszcze przed upadkiem w grzech, przed buntem wobec Boga. Ten bunt zniszczył jedność, rozbił tę rodzinę i dobrze znamy tę historię. Nie będziemy się w szczegóły tutaj wdawać. Grzech zniszczył Bożą zasadę jedności. A chciałbym się przyjrzeć sprawie tego stwarzania małżeństwa. A więc mężczyzna Adam stwierdza, że nie ma właściwej dla siebie pomocy, odpowiedniej, która by współgrała z nim. Mówimy w aspekcie drużyny. I Bóg mu pomógł. Pomógł mu to podczas jego stanu nieświadomości. Zasnął. I wyjął żebro z jego wnętrza. Adama Bóg stworzył z czegoś, co było na zewnątrz. Wziął garść gleby. Gdy kiedyś byłem w Izraelu, to sobie przywiozłem. Akurat Kret wykopał taką świeżą glebę na wierzch. Ja zobaczyłem, poszedłem i do reklamówki sobie nałożyłem tej czerwonawej gleby. Mam ją do dzisiaj w domu. To właśnie z tej czerwonawej gleby, rumianej gleby, Bóg uczynił rumianego człowieka. Ale gdzie była w tym czasie jego pomoc? Gdy Adam zajmował się zwierzętami, nadawał im imiona, gdzie była Ewa w tym czasie? Gdzieś tutaj. Już była w Adamie Ewa. Nie tam, na zewnątrz. Na zewnątrz jej nie było, Adam stwierdził. Adam nie wiedział, że Ewa jest w nim, ale Bóg wiedział. Dlatego też wprowadził go w sen. Zastanawiałem się, dlaczego w sen. Bo gdyby wyjął to żebro i Adam by cały czas nie był pod tą narkozą i Bóg pokazał mu żebro, to Adam by się wzdrygnął, prawda, że to... Przepraszam bardzo za kolokwializm. Nic seksownego. Nic atrakcyjnego. W końcu to jest jego żebro. A więc musiał być nieświadomy. To jest bardzo ważne, co teraz mówimy. Musiał być nieświadomy, bo w tej nieświadomości cały czas tkwimy. W tym roku w lipcu będziemy mieli z żoną lat 39 naszego małżeństwa, a 42 naszej znajomości. I w czerwcu ja usłyszałem, że jej jeszcze nie znam. Że jeszcze nie wiem, o co jej chodzi. Ona tu siedzi i potwierdzi tym razem. Już potwierdzi. A więc ten stan snu, narkozy cały czas trwa. No ale gdy Bóg w tym czasie, zanim się przebudził, i zareagował na to, co oczy, co umysł powiedzą, uczucia, na to pierwsze wrażenie. Ja wiem, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Ja też się ubrałem, prawda, lepiej niż wy, żeby wywrzeć dobre wrażenie. A więc trzymał go Bóg w tej niewiedzy i uczynił. Czytamy, że uczynił. Ukształtował. Więc praca artystyczna. Pod względem duchowym, pod względem intelektualnym, emocjonalnym, ale też i fizycznym. Ukształtował. Ja sobie teraz to wyobrażam wszystko, jak Bóg kształtuje. I przyprowadził do Adama. Adam jest zachwycony. O, ta jest ta. To jest to. Jak tam pisze Coca-Cola. To jest to. To jest to. Właśnie to jest ta właściwa, odpowiednia. I także nazwał ją mężatką, Isza. Mąż, mężczyzna i kobieta to jest właśnie ta, która z niego pochodzi. Mężatka. A więc kobieta jest czymś wyjątkowym. Została w sposób szczególny, jak żadne inne stworzenie ukształtowana. Dlatego musimy mieć tę świadomość, my wszyscy. Że kobieta jest szczególnym tworem wszechmogącego Boga. Apostoł Paweł mówi, nawiązując do tej paraleli, że jest to tajemnica wielka. A więc coś, co jest możliwe do poznania, gdy się za to zabierzemy. Gdzie był Kościół? Kiedy powstał Kościół? Kościół Jezusa Chrystusa. Kiedy powstał? Wszyscy mówimy, że w dzień 50. Ale gdzie był Kościół wcześniej? Był w Jezusie. W tym maleńkim, gdy się urodził w żłobie. W tym 12-letnim już był Kościół. Kościół był w Jezusie, gdy uzdrawiał, gdy na krzyżu wisiał, gdy bok mu przebili, gdy z boku wypłynęła krew i woda. Tam był Kościół. Ten Kościół został przyprowadzony do, właśnie objawiony, aby go można było poznać właśnie w Dzień Pięćdziesiąty. Oni się ukryli. Zaryglowali. Ale nie mogli się całkowicie skryć. Bo to, co w nich było, wytrysnęło. Życie, ich piękno duchowego życia wytrysnęło. Tłumy się zeszły. I się nagle objawił Kościół. Odbył się pierwszy potężny chrzest. I prości ludzie stali się zwiastunami dobrej nowiny. Dlatego ta paralela małżeństwa i Kościoła przez apostoła Pawła została uchwycona bardzo dokładnie. Właściwie Bóg mu ją pokazał, a on ją nam wyraził. To jest Efezjan 5 rozdział. A więc byliśmy w Chrystusie przed założeniem świata. I teraz jesteśmy cały czas w Chrystusie. Ja nieraz podkreślam to, co jest u apostoła Pawła bardzo znamienne, że różne wyrażenia, różne teksty biblijne, gdy je czytamy, mamy w ręce ołówek, to patrzmy, że ważne twierdzenia mają dodatek w Chrystusie, w Nim, przez Niego. I nieraz robiłem eksperyment, teraz tego nie będę powtarzał, żeby czasem nie zabierać, że czytałem jakieś teksty, powiedzmy z Efezjan 1 rozdział, pierwsze wersety i pomijałem te wyrażenia w Nim, w Chrystusie. I pytam, czy jest prawdziwy tekst? Wszyscy mówią, tak, prawdziwy. Bo akurat nie podałem miejsca, czytałem, wszyscy patrzyli na mnie i wierzyli mi. A to tak, też tak brzmiało, że mamy odpuszczenie grzechów. Koniec. Prawdziwe, prawdziwe. A tam jest powiedziane w Nim. I właśnie to w Nim jest bardzo ważne. Że bez Chrystusa nie ma Kościoła. Kościół i Chrystus to jest jedność. Dlatego też Boże plany, Boże zasady są niezmienne. Opuści mężczyznę. Będzie rozdział. Będzie dramat. Kompleks Edypa na przykład się pojawi. Matka i najstarszy syn. Matka i córka. Wiemy to wszystko. Nie będę opisywał w szczegółach. Ale on mówi, odchodzę. Dlaczego? Zakochałem się. W kim? I tak dalej. Weryfikacja. Czy właściwa, niewłaściwa. No ale pobrali się. Mamusia cały czas mówi, synku, jak będziesz do domu jechał, to wstąp do mnie na pierogi. Bardzo pierogi lubisz. A synek mówi, nie mamusiu, pierogi lubię, twoje są najlepsze, ale jadę prosto do domu, bo tam żona ugotowała też dla mnie obiad. Mamusia jest załamana i smutna, bo całą noc robiła pierogi, a synek jedzie do domu prosto, bo trzyma się zasady, opuści, opuści, opuści. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna zasada, bo musi być jedność. Jedność tego związku, który nazywamy małżeństwem. Tam jest jedność. Już ojciec i matka są w drugim stopniu pokrewieństwa. Tu jest jedność. Gdy w moim telefonie sobie wgrałem różne melodie, szczególnie ze śpiewnika Pielgrzyma, i różne osoby mają różne pieśni. Biskup ma też specjalną pieśń. Ja szukałem dla mojej żony odpowiedniej pieśni, żeby też tutaj sobie dać, a jakoś mi się nie udało. I dałem tam, przy haśle rodzina, dałem pewną pieśń z Pielgrzyma. Ona mówi, i co, dla mnie też dałeś taką melodię? Przecież ja nie jestem rodziną. Ja jestem żoną. To było w tym tygodniu. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście ma rację. Muszę zmienić. Zmienię. I dam jej szczególną pieśń. Najlepiej, gdy ona sama mi ją zaśpiewa do mikrofonu. I zawsze będzie mówiła tą pieśnią do mnie, że to ja do ciebie dzwonię. Tak. Żona i mąż to nie rodzina, to małżeństwo. Dopiero się potem pojawi rodzina, gdy się zjawią pierwsze dzieci. A więc opuści i będzie jeden razy jeden równa się jeden. Nie jeden plus jeden. Bo Bóg też trójjedyny nie dodaje, tylko mnoży. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty razy. Jest jeden Bóg trójjedyny. Człowiek też jest cały czas jeden, mimo że ma ducha człowieczego, duszę i ciało. I każda z tych naszych sfer ma własne działanie. Ale jest to jedna postać, jedna osoba. Też i małżeństwo jest jednością, mimo że są dwie istoty, ale to jest całość. Dopiero dziecko sprawia, że już jest troje w domu, czworo, pięcioro, ale oni są cały czas jednością. Dlatego też, co Bóg złączył, co Bóg skleił, niech człowiek nie rozkleja, nie rozrywa. I wiem, jak wielki to jest ból, jaki to jest dramat osobowości, gdy następuje rozwód. To są rzeczy niewyobrażalne. Dlatego, że to jest coś, co jest organicznie sklejone. Ale nie fizycznie, ale również psychicznie i duchowo. I zostaje nagle rozerwane. I to jest ogromny dramat. Dlatego musimy zrobić wszystko, by nie dopuszczać do rozwodu. Niech człowiek tego nie rozdziela. I teraz jest ciekawy tekst w Księdze Malachiasza. Ostatnia księga Starego Testamentu, którą znamy najczęściej z tekstu o pieniądzach, o okradaniu Boga, prawda? Ale tu jest taka wypowiedź ciekawa w rozdziale drugim, wiersz 14-15. Tę księgę łatwo znaleźć, bo jest tuż przed tym napisem Nowy Testament, Nowy Przekład. I to właśnie są dwie kartki wcześniej. A więc wszyscy znaleźli drugi rozdział, 14 wiersz. I tam czytamy. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden, w nawiasie Bóg, uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Przez duże J. Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. I spójrzmy na tę wypowiedź, te ważne zdania na końcu Starego Testamentu, gdy wcześniej mieliśmy początek Starego Testamentu, początek Biblii. Bóg cały czas jest niezmienny w swej zasadzie jedności. I oczywiście to jest tekst duchowy, kierowany do Izraela w sprawach duchowych. Ale my będziemy mówić o rodzinie, o małżeństwie, dlatego że Bóg podaje tę zasadę jako obowiązującą również i w sprawach duchowych. A więc Pan jest świadkiem między tobą, między żoną twojej młodości, której ty stajesz się niewierny. I zauważcie, że w 15 wierszu pilnujcie się w waszym duchu. Niech nikt nie będzie niewierny. Niewierność, erozja następuje w naszym wnętrzu. Gdzieś tam. Gdzieś jest to ukryte. Jakiś sygnał. Coś się pojawiło i myśmy tego wirusa, który do naszego systemu wszedł, nie wyrzucili. Nasz program antywirusowy nie był aktualizowany. Myśmy się nie modlili. Myśmy z Biblią nie mieli do czynienia dość długo. Pamiętamy Dawida, gdy przed wieczorem poszedł spać. Inni królowie byli na wojnie, bo był czas turniejów wojennych, a on był w domu, bo wysłał swoich generałów. I właśnie na tym luzie nie aktualizował swojego programu antywirusowego i wiemy, co do niego wpadło, gdy spojrzał przez okno i tam zobaczył tę kobietę kąpiącą się na tarasie. A więc w naszym duchu musimy uważać, my mężczyźni, też i kobiety, to, ale Biblia mówi akurat o mężczyznach, ale to są obie strony działa. A więc musimy uważać i od razu program antywirusowy nam musi to wyrzucić i poddać kwarantannie, a najlepiej ja mam u siebie w komputerze usuń, od razu usuń. Nawet nie podaję kwarantannie. I właśnie w swoim duchu, abyś nie był niewierny. Stałeś się niewierny, ale Biblia Tysiąclecia podaje, przeniewierczo opuściłeś. Wewnętrzne opuszczenie, wewnętrzna decyzja, wewnętrzne zniechęcenie, wewnętrzne zlekceważenie kogoś, kto jest z nami związany przymierzem. I właśnie ten moment, żonie, mamy tutaj w wierszu 14, żona jest z tobą związana przymierzem, a Biblia Tysiąclecia mówi żoną twojego przymierza. Ten element, który jest wprowadzony, przymierze. Czymże jest przymierze? A więc domawiamy się w czymś, w jakiejś sprawie. Siadamy, rozmawiamy, zgadzamy się i albo spisujemy odpowiedni dokument, siostro, prawda? Albo mówimy, dobra, no to dajemy sobie rękę. I właśnie Bóg wyciągnął rękę i mówi, ja jestem Zbawicielem, chcę ci pomóc. A ja w bagnie, gdy tonę, prawda, i już mnie dotąd wciąga bagno, już coraz dalej, mówię, w porządku, rękę wyciągam i ciągnij mnie. A Bóg mówi, ale ja ciebie nie chwycę w ten sposób. Nie. Ja ci podam dłoń, twojej dłoń. Boże, ale mam dłoń oślizłą i będzie się ślizgać. Ale ja chcę, żebyś był partnerem w tym przymierzu, a nie bezwolną, jakimś bezwolnym workiem, który ja muszę wyciągnąć. A więc bądź partnerem. I im silniej on mnie trzyma, tym silniej ja muszę również trzymać, aby siły się zrównoważyły i żeby można było mnie wyciągnąć. A więc przymierze jest to umowa, która obowiązuje obie strony. Jedna z nich zawsze może zerwać. Jeśli ja wyprostuję moją dłoń, moje palce, to się, mimo że Bóg będzie silno trzymał, dłoń się wyśliźnie i niestety. Musi być obopólne działanie. I właśnie to jest żona twego przymierza. I w tym systemie przymierze nie mówi, co ja będę miał z tego małżeństwa. To kontrakt biznesowy tak mówi. A co ja z tego będę miał? A ile stracę? To jest kontrakt. Natomiast Bóg nie na podstawie kontraktu nas do małżeństwa, w małżeństwie złączył, na podstawie przymierza. Co ja mogę wnieść do małżeństwa? Co ja mogę wnieść do tego małżeństwa? Dawajcie, a będzie wam dane. Bardziej błogosławioną rzeczą jest, no dokończcie, dawać niż brać. A ludzie zawsze wolą brać, prawda? Nie każdy. Dobrze, siostra, że nie każdy. Ale tak najczęściej bywa. A tymczasem my musimy się nastawić na dawanie. Na dawanie, nie na oczekiwanie, lecz na dawanie. Podczas rozgrywek mundialowych można było widzieć różne obrazki. Jeśli drużyna była zgrana, to nikt piłki nie trzymał długo przy nodze, żeby samemu strzelić. Tylko dawał koledze, który był w lepszej sytuacji. Ten kolega oddawał, aż w końcu oddali tam i tamten tylko główką wtrącił. Tamten się pomylił, bramkarz i piłka wpadła. Dlatego, że sobie nawzajem dawali. I nawet nie było wiadomo, kto w końcu strzeli. Ale jeśli ktoś trzymał i dryblował i cały czas szukał, w końcu piłkę stracił. A więc musimy się nastawić na wnoszenie do małżeństwa. Jeśli jest to drużyna, koncepcja drużyny, to się pojawiają dzieci. A więc ci, którzy będą z nami grać w tej drużynie. I apostoł Paweł w liście do Efezjan w tym rozdziale po małżeństwie, gdzie omawia o małżeństwie, po rozdziale 5, ma rozdział 6 i pierwsze wiersze. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz słuszna. To mówi ten arcytrener, arcyselekcjoner naszej drużyny. To jest rzecz słuszna. Wzajemne posłuszeństwo, a szczególnie tym, którzy nas spłodzili, zrodzili. Czcij swego ojca i matkę, szanuj. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I to jest bardzo ważne. Ile z dramatów mają ludzie, którzy się nawracają i potem musi z ojcem się rozprawić, który wcześniej go krzywił, gdy był młody, czy gdy była młoda. Gdy musi matce przebaczyć to i tamto z przeszłości. I nie mogę. Bo pamiętam, gdy bił moją matkę, pamiętam i ja nie mogę tego zrobić, ale musisz. Bóg go sądzi, ale ja nie mogę. Ale musi coś z tym zrobić. I wreszcie musi do tego stanu dojść, a to jest stan łaski Bożej, pomoc Ducha Świętego, by wreszcie ojcu też i tamto przebaczyć. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. By ci się dobrze działo, byś długo żył na ziemi. Ale też i wy ojcowie w tej drużynie, są też i ojcowie cały czas, macie obowiązki wobec swoich dzieci. Nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Lecz je napominajcie, zachęcajcie, wychowujcie w karności dla Pana. A więc mamy małżeństwo, mamy dzieci, ale z kolei dzieci oprócz rodziców mają też rodzeństwo. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Czytam z Przypowieści, 6 rozdział. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i ta ostatnia, która jest obrzydliwością, sianie niezgody między braćmi. Rodzeństwo również ma pewne zobowiązanie. Już nie łączy je przymierze. To ich rodziców łączy przymierze. Ale one są w sposób naturalny poddane opiece tych, którzy ich na świat wprowadzili. Ale mają też i tych, którzy w tym samym łonie się wcześniej znajdowali. To jest właśnie brat i siostra. Byli w tym samym miejscu, intymnym miejscu, w którym nikt inny nie jest, nie był, tylko właśnie mój brat, moja siostra. To jest coś szczególnego. Wczoraj była mowa, że jesteśmy rodziną duchową. Z tego samego boku wyszłaś ty, siostro, i ty, siostro, i ty, bracie, i ja. Z tych samych ran pochodzimy. Dlatego jesteśmy krewnymi, bo łączy nas krew Jezusa. Krewnymi w duchowym sensie. A więc nie możemy siać niezgody między takimi ludźmi. Usłyszałem ostatnio pewną fraszkę i tylko ją sparafrazuję, bo sobie nie zapisałem, ale Stautenger powiedział: jeden drugiego pożera i mówią, że jest miła atmosfera. Nie daj Boże, żeby tak było w naszej rodzinie, w naszych zborach. To musi być rzeczywiście miła atmosfera, ale nie taka, jaką sparafrazował ten poeta. I teraz spójrzmy na pewne aspekty duchowe. Pierwszy list Piotra, 3. Apostoł Piotr był znany z tego, że miał żonę. Oczywiście był znany z wielu innych rzeczy, ale między innymi z tego, że miał żonę. I on też, gdy napisał w swoim liście pewne wskazówki, to napisał też i do żon, podobnie i wy żony, bądźcie ulegle swoim mężom. Pierwszy wiersz dał przykład Abrahama i Sary. W 4 wierszu wprowadził element ukrytego wewnętrznego człowieka, a więc to, co jest na zewnątrz, ma być piękne, tak jak piękne jest wnętrze. Żeby to była pewna korelacja między wnętrzem i tym, co jest na zewnątrz i zewnętrznym. 4 wiersz o tym mówi. Ale 7 wiersz, który chciałem teraz na chwilę omówić. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. I okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. I to zdanie chciałem tak kolejno pewne wyrażenia nad nimi się zastanowić. Podobnie. Mam przykład Abrahama i Sary. Ja tego już nie będę analizował. Wcześniej jest o tym mowa, znamy to z Biblii. A więc wzorując się na ich przykładzie, ich postępowaniu. Tam nawet jest powiedziane, że Bóg powiedział do Abrahama: Abrahamie, usłuchaj Sary, żony swojej. No i co z tego wyszło, to wiemy, prawda, jakie kłopoty. No ale jednak trzeba być Bogu posłuszny również i w takiej sprawie. A więc podobnie wy mężowie, żyjąc wspólnie. A więc jest to wspólne życie. Teraz pomyślałem sobie Kolosan pierwszy rozdział, Kolosan trzeci rozdział, pierwsze wiersze. A gdy Chrystus, życie wasze się okaże i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Kolosan, rozdział trzeci, pierwsze wiersze, pierwsze pięć wierszy. Gdy Chrystus, wasze życie się okaże. A Chrystus nie jest gdzieś tam, ja jestem tu, ja mam swoje życie, On ma swoje życie i tylko się porozumiewamy między sobą. Chrystus, moje życie. Gdy On się okaże, objawi przez swoje przyjście i my razem z Nim się okażemy. Bo Kościół jako ciało, Chrystus jako głowa są jednością. Tak też i my, żony, mężowie, żyjemy wspólnie w małżeństwie, żyjąc wspólnie. Traktujcie je z wyrozumiałością. Co to znaczy wyrozumiałość? Trzeba zacząć studiować swoją żonę. Trzeba słuchać, co ona mówi, o co jej chodzi. Dopytać się. Zapamiętać. Zapisać sobie. I to nie chodzi o jakąś grę, quiz podczas wesela, gdy nas wezmą pięć par, szczególnie takich krokodyli jak my, starych już, prawda? Posadzą i pyta, co żona lubi najbardziej, a my zastanawiamy się tego. Jakie kwiaty żona lubi, a my siedzimy i nie wiemy po 400 latach. Ja też rzeczywiście nie wiem, jakie lubi, zapomniałem już. Czy żonkile? Nie pamiętam. Co? A, tulipany. O, widzicie. Już, tulipany. Teraz będę wiedział. A ja myślałem, że żonkile. Gdybym kupił, chyba kiedyś je kupiłem nawet żonkile niechcący. A więc zobaczcie. Ile pracy trzeba wykonać. Ile pracy. Aby zdobyć informację o tym, która jest naszym współżyciem. Czyli połową naszego życia. Ktoś zapytał: mężowie, czy naprawdę rozumiecie damę, z którą dzielicie swoje życie i łoże? Więc ja powiem dzisiaj, że naprawdę jeszcze nie rozumiem. I nie przesadzam. Nie przesadzam. Dalej, czy ja ignoruję jej wewnętrzne potrzeby? Dlatego, że nie rozumiem. A ignorancja to jest niewiedza. I to nie jest lekceważenie, rozmyślne lekceważenie, tylko po prostu brak wiedzy. I tacy ułomni jesteśmy, potwornie ułomni my mężczyźni. One lepiej nas rozumieją, czasami nawet lepiej niż my sami siebie. A więc musimy to wszystko zrozumieć, by móc potem z wyrozumiałością traktować je jako słabsze naczynia, jako słabsze istoty. I sobie tutaj przedstawiłem takie dwa naczynia. Jedno piękne, drugie piękne. Jedno jest z mosiądzu, a drugie jest z delikatnej porcelany. To są dwa piękne naczynia i te dwa mogą przez 1000 lat egzystować. Ale z tym z mosiądzu to wiemy, że możemy bardzo się obchodzić obcesowo. Ale z tym z porcelany delikatnej wiemy, jak delikatnie się musimy obchodzić, szczególnie podczas malowania, przeprowadzki. Ale my z mosiądzu traktujemy te naczynia z porcelany jak z mosiądzu. Nawet nam do głowy nie przyjdzie, że może być inaczej. Dlatego też musimy się tego nauczyć, przestawić. Niektórzy to mają z natury, ja tego nie mam z natury. Dlatego cały czas się uczę i mam nadzieję, że za rok będę więcej umiał niż dzisiaj. I teraz okazujcie im szacunek. Szacunek. Żony mają poważać, szanować, być uległe swoim mężom. Ale mężowie mają też okazywać szacunek. Zobaczcie. W ramach miłości mężowie miłujcie swoje żony, też i szacunek. A co znaczy wyraz szacunek? Odszacować. Widzieć wartość. To nie zdawkowe słowa, komplementy, tylko widzieć wartość. Dojrzeć to, co mówi Salomon. Dzielna żona jest koroną swego męża. Widzieć jej dzielność. Że sobie tak solidnie radzi z przedsiębiorstwem, jakim jest moja rodzina. To jest praca na 2-3 etaty przecież. Tak czy nie? I wreszcie być może i w Polsce będą ubezpieczać i do renty doliczać lata spędzone przy wychowaniu dzieci. To jest praca. Społecznie użyteczna. Czy my mężowie widzimy właśnie dzielność naszych żon? Czy cały czas widzimy braki, braki w tym, braki w tamtym? Ale tymczasem jest powiedziane, one współdziedziczą łaskę życia. Współdziedziczą. A więc nie ma dziedziczenia oddzielnego, oddzielnie on, oddzielnie ona, ale u Boga oni razem dziedziczą. I jeśli ktoś z nas będzie otrzymywał nagrodę za to, że był dobrym ewangelistą, kaznodzieją, duszpasterzem, to mam nadzieję, że Chrystus zaprosi też i żonę tego ewangelisty, kaznodziei i im razem udzieli pochwały. Bo wiemy, ile jest warta, to warte jest zaplecze też i żony w dobrej służbie duchowej swego męża. A więc jest to współdziedziczenie łaski życia. I cóż to jest łaska życia? Ja wziąłem tak dokładnie to zdanie. I się przyjrzałem temu tak dokładnie, oczywiście nie wszystko teraz tu mówię, ale to jest piękny tekst, piękne wyrażenie, dokładne, precyzyjne wyrażenie. To napisał rzemieślnik, rybak, Piotr. Ale pod wpływem Ducha Świętego tak ważne tam są wyrazy i wskazówki. Łaska życia, Boży wpływ. Boży wpływ na serce. Boży wpływ na finanse, na zdrowie, na dzieci, na otoczenie, na dom, na bezpieczeństwo. Boże miłosierdzie, niezasłużone. Łaska życia. To jest piękne wyrażenie, gdy połączymy łaskę i życie. To są radości i przyjemności. To są te światełka w ciemnym tunelu, gdy idziemy przez Dolinę Cienia Śmierci i nagle widzimy, że jest wyjście, gdy razem idziemy. Jest tam mowa, aby się nie przerywały, aby nic nie powstrzymało naszych modlitw. Cały czas jest jedność, gdy się jedno o drugie, a też gdy się i razem modlą. To jest łaska życia. Ktoś powiedział, że nie jesteśmy zbawieni dzięki swoim uczynkom, ale dzięki nim lepiej się żyje. To prawda, że z łaski zbawieni jesteśmy nie z uczynków. Ale dzięki dobrym uczynkom, które wykonujemy jako zbawieni, nam się lepiej żyje. No i teraz, gdy patrzymy właśnie na tę rodzinę, jest małżeństwo, są dzieci i razem oni tworzą drużynę. A więc muszą być jedno w sensie tym formalnym, ale też i w tym sensie, i w sensie duchowym. Ileż to trudu jest, aby właściwie się dziećmi zająć, aby one się zechciały nawrócić, aby zechciały przyjść na nabożeństwo, szczególnie gdy mają lat 16, gdyż nie można je zmusić. Aby one zechciały poznać Jezusa, mimo że teraz mają co innego w głowie. Co zrobić? Czy pasem, kijem, groźbami? obietnicami? Ja uważam przykładem, osobistym przykładem, gdy dziecko widzi i dobre, i złe strony swoich rodziców, a też widzi, jak oni sobie z tym radzą. Gdy widzi, że Chrystus jest najważniejszy w ich życiu. I ten przykład sprawia, że w chwili ich decyzji, gdy wartościują to i to, to właśnie ten przykład przeważy. Że jednak pójdę ich drogą, mimo że jest, wydaje się, nieatrakcyjna. Płaczę dlatego, że sam tak się nawróciłem. To właśnie przeważyło w moim życiu. Dlatego też, jakie role spełniamy w naszym życiu? To jest sprawa dosyć trudna, dlatego że, jak mówił lider muzyczny, zmieniają się nabożeństwa, formy nabożeństw, pieśni i tak dalej. Również i podejście do małżeństwa się zmienia w tym świecie. I to, co chcę powiedzieć, będzie konserwatywne, ale to jest biblijne. I to, co jest konserwatywne, gdy utrzymamy w mocy, ale nadamy temu współczesny charakter, to będzie chyba właściwe, podobnie jak nasze pieśni. Przy nich można byłoby tańczyć, prawda, przy tych pieśniach, ale nie tańczymy. Ale gdy ja w latach 60. tak grałem, to bracia mnie wzięli wtedy na bok, starsi, i zabronili mi tak grać. Bo przy tym można tańczyć. Więc musiałem tak kombinować, żeby nie można było tańczyć. Tak grać 3/4, żeby nie było walca. I tak dalej. Dzisiaj już tego nie musimy robić, bo nikt nie tańczy, dlatego że nie ma sprawy, bo ja wszystko pokazuję, nie ma sprawy w ogóle. A więc nie tracąc z ducha zasady, że każdy pełni swoją rolę i że się nimi zamienimy, to będzie kłopot. Wszędzie przecież wiadomo, do czego służy słońce, księżyc, kierownica w samochodzie, różne tam urządzenia. I wiadomo, że nikt tego nie zamienia, bo jest bez sensu. Niech każdy wykonuje sprawnie swoje czynności i razem urządzenie będzie sprawne, będzie dobrze działać. Więc nie ma sensu, żeby głowa nagle stała się piętą na pół roku, a pięta z kolei stała się okiem, no dla jakiegoś dobrego samopoczucia. To chyba bez sensu jest, nie? Ale o pięty zadbać, wymoczyć je, kupić odpowiednie kremy, nawet drogie kremy kupić. Niech pięta też ma swoje. Nie tylko za swoje, ale niech też ma i swoje. I ktoś, kto dba dobrze o swoje stopy, to wie, że potem cały dzień się dobrze czuje. A więc bądźmy mądrzy. Dlatego też są w zespole, w drużynie są właściwe role. I podczas tego mundialu mówi, dlaczego on, napastnik, ciągle jest tam w obronie? Gdyby tam był, to by już strzelił gola. Tamten strzelił, myślał, że on jest, piłkę wykopnął, no ale nie ma napastnika, bo akurat był na linii karnej. No mówi, no powinien był być tam. Oj, Janas go źle go wybrał Janas. No i wiecie. A więc każdy ma swoją rolę. A z kolei, gdy inna drużyna występowała, tam każdy precyzyjnie pilnował swojej roli i bramki cały czas, bramka była atakowana, strzelali, bo każdy był na swoim miejscu. A więc nie zamieniajmy się rolami. I według Efezjan, 5 rozdział, 22-23, rolą męża jest być liderem, inicjatorem, jako głowa. I to nie jest uwłaczające nikomu, że ktoś jest głową. Gdy był ten spis, jak to się ten spis nazywa, powszechny, to często właśnie ludzie mieli kłopot podczas tego pytania, kto jest głową w rodzinie, w domu. To dopiero uzgadniali przy stole, kto jest. A więc my chyba nie musimy uzgadniać, kto jest inicjatorem, kto się troszczy o byt, o wychowanie dzieci, o całokształt. No z siłą rzeczy. Oczywiście to się może zmienić. Mogą być to sytuacje różne. Ale chodzi o ogólną zasadę, o której mogą być wyjątki w różnych przypadkach. Rola żony jest to pomoc, wsparcie. I wiemy, jak bardzo ważne jest ci, którzy kierują, mieć inteligentne wsparcie. solidną logistykę, prawda? Taką mądrą logistykę. To jest piękna rzecz. Wszystko funkcjonuje elegancko. A więc trzeba znać swoje role i się w nich dobrze czuć, bez żadnego kompleksu, wyższości czy niższości. No ale teraz w ramach tej roli też są i potrzeby. Wtedy mąż potrzebuje czegoś, żona potrzebuje czegoś, ona jako wsparcie potrzebuje czegoś, on jako lider, przywódca też potrzebuje czegoś, jako ta potrzeba psychologiczna. I weźmy, żeby było bezpieczniej, czego potrzebuje Chrystus i Kościół. Chrystus potrzebuje adoracji, uwielbienia, tak czy nie? On jest najwyższy, on jest jedyny, wyłączny, najlepszy. Ileż pieśni mamy, które go chwalą i czczą. I to jest chyba coś naturalnego dla nas, że go czcimy. Gdyby ktoś się z nas pojawił i do nas by tę pieśń śpiewano, to wszyscy byliby oburzeni i w końcu by go wzięli i za drzwi tam wyrzucili. Chyba i on się by źle czuł. Dlatego, że rolą każdego z nas jest wspierać, pomagać, służyć Chrystusowi, na Jego miejscu stać, wykonywać Jego pracę w Jego zastępstwie, ale nie przywłaszczać sobie Jego prerogatyw. Nie odbierać sobie Jego chwały. Natomiast potrzebą Kościoła jest cały czas wiedzieć, czuć, że jest się kochanym, że On nas kocha. Że Bóg nas kocha. Ileż kazań słyszymy, Bóg jest miłością, bracie, siostro, przyjacielu, uwierz, Bóg jest miłością, On cię kocha. Tak? Bo Duch Święty przekazuje nam te sygnały, te informacje, te e-maile, te SMS-y, przez kazania. Przekazuje nam, kocham, kocham i kocham, bo my potrzebujemy właśnie miłości. Kościół potrzebuje bezpieczeństwa. Potrzebuje poczucia, że jest bezpieczny. Że w każdej sytuacji, jaka się tylko pojawi, że Kościół będzie zabezpieczony, będzie ochroniony, że Duch Święty zawsze wskaże drogę. A więc lider potrzebuje uwielbienia, docenienia, dowartościowania, natomiast pomocnik potrzebuje miłości i wsparcia. Czy z tym się zgadzamy? Jeśli w sensie duchowym z tym się zgadzamy, przenieśmy to na małżeństwo. Ten temat w projekcie był przygotowany na 11 wykładów. Skróciliśmy do 5, a ja poprosiłem, żeby dzisiejsze właśnie moje kazanie było tym 6, tym pierwszym wprowadzającym. A więc brakuje jeszcze 5. I tam można byłoby podać różne aspekty. Być może bracia też będą o tym mówić. Nie wiem, co przygotowali. Ale właśnie co się dzieje z mężczyzną, z mężem, gdy jest cały czas poniżany, niedowartościowany? Cały czas jest w kompleksie niższości i żona go cały czas wdeptuje i wdeptuje i wdeptuje w ziemię. Co się z nim dzieje? I psychologowie to bardzo wyraźnie opisali. To są straszne zmiany w tym jego wnętrzu. Zmiany, które szkodzą jej pośrednio, dzieciom, a też i zawodowo w jego pracy, w społeczeństwach. On musi być dowartościowany, bo on się spala. On cały czas ryzykuje. On musi być wsparty również przez aprobatę. I to jest ważna lekcja dla żon. Ale mężczyźni, gdy są właśnie rozpędzeni cały czas, aby realizować to jako lider, co muszą zrobić, aby właśnie mieć możliwości okazania miłości swojej żonie. Nie zdawkowo, ale tak, żeby do głębi ona wiedziała, że jest bezpieczna w tym człowieku, w tym, tej swojej połówce, w swoim mężu, że on ją naprawdę kocha. I gdy razem to będzie współdziałać, to wtedy też i ta drużyna będzie dobrze wykonywać swoją rolę, bo w drużynie główni rozgrywający to małżonkowie. Jeśli między nimi jest źle, to cała drużyna będzie miała kłopoty. Jeśli między nimi jest dobrze, to nawet gdy będzie wśród obrońców, pomocników będzie nie tak, to oni dadzą radę to wyprowadzić. A więc oni są główni rozgrywający w drużynie. I właśnie kłopot, który ja w swoim życiu zauważam, to to, że w ramach mojej niewiedzy, z powodu mojej niewiedzy, ja usiłuję zaspokoić potrzeby mojej żony według moich wyobrażeń. Że to, czego ja potrzebuję i ona potrzebuje. Z kolei być może, nie wiem, to trzeba by ją zapytać, być może i ona wtedy zaspokaja moje potrzeby przez projekcję własnych potrzeb. A tu właśnie jest nauka, lekcja, abyśmy, poznawszy się nawzajem, zaspokoili według potrzeb tej drugiej strony. Bez żadnego poczucia własnego przymusu lub niedowartościowania. Ja go uwielbiam, dowartościowuję, w ten sposób siebie poniżam. Nie, nie czuj się tak, żono. Ja z kolei okazuję jej miłość, a dalej, a kumple mówią, ale mięczak, pantoflarz. Nie łam się, okazuj. A więc musimy to robić, abyśmy wtedy mogli w tym świecie właściwie reprezentować Jezusa jako Kościół. Jeśli żona jest kochana, to będzie kochać. To się dzieje automatycznie. Kobiety odwzajemniają, mężczyźni inicjują, jak Chrystus wobec Kościoła inicjuje i Kościół mu oddaje to, dlatego że został zainicjowany, zainspirowany. Jeśli żona się czuje bezpieczna pod każdym względem, szczególnie tym psychicznym, jest zadowolona, jest na luzie, nie jest przerażona, zestresowana i wtedy jej łatwiej jest spontanicznie zaspokoić oczekiwania swego męża. A więc Adam został stworzony, by zabezpieczać, chronić, a Ewa stworzona, by odwzajemniać, szanować. I na koniec. Będziesz miłował Pana Boga swojego z całego serca, swojego z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. W której Ewangelii jest ten tekst zapisany? Słucham? Właśnie, dziękuję. W żadnej z Ewangelii. Jest to piąta księga Mojżesza, księga powtórzonego prawa. Mimo, że w Ewangeliach ten tekst jest jako koronny, jako ważny, prawda? Ale on po raz pierwszy się tam znalazł. Będziesz te słowa wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. A więc już wtedy Bóg wiedział, że jest to jedna drużyna. Dlatego też i gdy ten fragment, ta zasada miłości Boga została przeniesiona też do Nowego Testamentu przez Chrystusa, ona szczególnie dla nas powinna być bliska, bo mamy moc, aby to wykonać, dlatego że Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. Nowe narodzenie, odrodzenie z Ducha Świętego nas uzdalnia, abyśmy żyli według Bożych zasad również i w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach. A więc nie jesteśmy w drużynach przeciwnych. Nas łączy przymierze, miłość do Boga. Jeśli ktoś dzisiaj chciałby swe życie uporządkować, to niech pomyśli o ważnej zasadzie jedności. Cokolwiek ma funkcjonować, to nie może być chaos, lecz kosmos. To musi być zgrane, jednorodne. Dlatego też Pan Jezus, apostoł Paweł powiedział, pojednajcie się z Bogiem, uczyń jedność z Bogiem, nawróć się. Jeśli jest ktoś między nami i nie zna Chrystusa, to gdy będzie zaproszenie, wyjdź do przodu. Gdy go nie będzie, zrób sam. Powiedz, Panie Jezu, nie znam Ciebie, chcę Cię poznać, objaw mi się. Podczas tego kongresu objaw mi się, chcę Cię poznać. Zobaczysz, Jezus zacznie wykonywać swoją pracę, swoje działanie w wyniku takiej szczerej modlitwy. Gdy jesteśmy w małżeństwie, już w małżeństwie, to zadbajmy o to, żeby ta jedność duchowa była mimo wszystko i to obie strony. Wyjdźmy sobie naprzeciw, zacznijmy rozmawiać, sprawy załatwiać, zrozumiewać się, nawzajem poznawać, po to, by była jedność w naszej drużynie, bo jesteśmy główni rozgrywający. Gdy mamy swoich rodziców jako dzieci, pomyślmy o nich z szacunkiem, że nas spłodzili, wychowali, urodzili, wychowali. Pomyślmy o swoim rodzeństwie, jeśli mamy. I też spójrzmy jako na tych, którzy byli tam, gdzie nikt inny nie był. I są teraz w tej rodzinie, w której nikt inny nie jest, tylko właśnie ci ludzie. I przynieśmy Bogu naszą wdzięczność za rodziców, za rodzeństwo. Jeśli ktoś nie jest, jest stanu wolnego, niech się modli. Panie, daj mi to moje żebro. Panie, daj mi mojego Adama. Niech się modli, a wtedy Pan też i wysłucha. I właśnie jako jedna drużyna gramy wspólnie. Nie strzelamy do własnej bramki, ale razem gramy tak, ażeby uczynić to, co jest najlepsze, to, co Bóg przewidział, abyśmy w tym świecie mogli wykonać. Dlatego też chciałbym, abyśmy teraz przez chwilę spędzili czas w modlitwie. Spotkaliśmy się po to, aby sobie nawzajem udzielić wskazówek. I ten kongres i 5 wykładów, 5 różnych braci w różnym wieku, z różnym stażem małżeńskim i rodzinnym będą nam usługiwać, będą się dzielić. Będą ewangeliści, kaznodzieje przemawiać. Zespół będzie śpiewał, Duch Święty będzie działał. Kochani, wykorzystajmy ten czas, te kilka dni na to, ażeby Bóg odbudował w nas nasze duchowe życie. Odbudował nasze małżeństwa, nasze rodziny. Bo w tym świecie właśnie diabeł chce zniszczyć to, co jest matecznikiem, co jest podstawowym miejscem rozwoju każdego człowieka. Dlatego też i przyjdźmy do Jezusa Chrystusa, który, jak słyszeliśmy wcześniej, powiedział, to jest właśnie mój brat, moja siostra, moja matka. Ten, kto słucha i wykonuje moje słowo. Powstańmy razem i spędźmy czas na wspólnej teraz, wspólnej, każdy osobiście, rozmowie z naszym Panem. Chcielibyśmy teraz z Nim przez chwilę szczerze porozmawiać. Panie, dziękujemy Ci, że stąpiłeś na ziemię nie jako ktoś ekstra, ale jako zwykły człowiek. Narodziłeś się w zwyczajny sposób, w zwyczajnej rodzinie. Tam, Panie, widzieliśmy wzajemny szacunek, szczególnie Józefa, szacunek do żony, która go zniesławiła. Ale on ze względu na Boga Jahwe, któremu ufał, był posłuszny głosowi anioła. Halleluja. Panie, dziękuję Ci za tego człowieka, za cennego człowieka, prawego człowieka, że był posłuszny, nie wzgardził, nie popsuł Twojego planu, ale on przyjął i Ciebie przyjął jako własne dziecko. Panie, dziękuję Ci, że byłeś im posłuszny, ale też na tyle, na ile mogłeś być posłuszny. Powiedziałeś czasami do nich, muszę być w sprawach mego Ojca. Panie, dziękuję Ci, że nam dałeś życie fizyczne, rodzinne, ale również i duchowe życie. Panie, spraw, aby nasze dzieci również miały swoje zdanie, gdy chodzi o sprawy duchowe, a żeby znały Twoją wolę w swoim osobistym życiu. Panie, dopomóż nam wszystkim, abyśmy mając nowe odrodzenie, nowe narodzenie, duchowe odrodzenie, mając Ducha Świętego, Twoje Słowo, mając Kościół, abyśmy wzrastali Twoim życiem. Abyśmy byli oazami, oazą i oazami w tym świecie, nie zgnilizny, lecz zdrowego życia. O Panie, to jest ciężka praca, ale Panie, jest ona możliwa pod warunkiem, że chcemy, że każdy z nas chce. I Panie, błogosław każdą siostrę, każdego brata, aby chciało nam się chcieć. Abyśmy nie odpadali. Abyśmy nie rezygnowali jeszcze. Abyśmy jeszcze odnawiali. Abyśmy jeszcze odbudowywali. Abyśmy jeszcze dali czas Tobie na uratowanie tego, co się być może wali. A też, Panie, dopomóż nam, abyśmy mogli upiększyć to, co jest i tak piękne już dzięki Tobie. Aby to było jeszcze piękniejsze, abyśmy byli jeszcze bardziej otwarci na Twoje działanie w nas i przez nas w tym świecie. Aby ludzie, patrząc na nas, mówili, o, jak oni się miłują. Nie tylko w zborach, ale w rodzinach, w małżeństwach. A to również przeniesiemy do zborów naszych i zbory będą pełne miłości, prawdziwej miłości. Panie, jeśli grzech się pojawił w naszym życiu, pojawia. Panie, chcemy się z nim rozprawić jako z tym wirusem, który chce zniszczyć nasz system. Panie, dziękuję Ci za program antywirusowy, jakim jest Duch Święty. Panie, dziękuję Ci za program antywirusowy, jakim jest Słowo Boże. Panie, dziękuję Ci, że On wszystko może wyrzucić, że możemy być tak świętymi, jak Ty jesteś święty w każdym naszym postępowaniu. Panie, błogosław naszą jedność, abyśmy mieli przede wszystkim z Tobą, każdy osobiście, aby ta jedność była wynikiem tej osobistej jedności również w naszej rodzinie. Panie Jezu, proszę Cię, abyś błogosławił również i naszą służbę, abyś błogosławił nasze dzieci, gdy się kształcą, gdy wychodzą z naszych domów, gdy zakładają własne rodziny, żeby ten sam wzorzec mieli od Ciebie, z Twojego słowa. Pan, dziękuję Ci za piękne żebro, które dałeś Adamowi. Pan, dziękuję Ci, że on tego nie widział wtedy, gdy było żebrem. Pan, dziękuję Ci, że pokazałeś mu to, co było już dziełem dokończonym. I Panie, dziękuję Ci za dzień, gdy się spotkamy razem z Tobą. To będzie piękny dzień. To będzie dzień weselnych pień. Panie, dziękuję Ci, że będziemy razem z Tobą. Kościół, Twoja oblubienica i Chrystus, nasza głowa. Halleluja. Halleluja, 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 Jezus. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Halleluja, halleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał. Halleluja, halleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy.